dobrze słuchali, zobaczymy jak młodzi. Dzisiaj mam słowo z listu do Rzymian. 9 rozdział, 13 wersetów. Ja przeczytam po polsku, a wy sobie przeczytacie tam po angielsku. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Apostoł Paweł, patrząc na Rzymian, powiedział, że boleje w swoim sercu. Że ma ból w sercu. Bo Kościół powinien być jedno, ponieważ Żydzi i poganie powinni się połączyć w duchu. Ale nie połączyli się. A nawet wśród Żydów było rozdwojenie. Więc on mówi, ja modlę się o to, żebym ja był odłączony od Chrystusa. Po to tylko, żeby oni należeli do Chrystusa. Żeby te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, nie miały złego wpływu na nich. Bo mówi, to są dzieci, które Bóg powołał. Ale apostoł Paweł wiedział, że nie wszyscy chcą Boga posłuchać. Niektórzy chodzą na nabożeństwa, czytają Biblię, ale nie chcą Boga posłuchać. Chcą żyć w tak płytkości. A Bóg chce głębi. Więc ludzie, którzy szukają głębi, mają ból w sercu. W sercu? Dlatego, że nie mogą się zgodzić z tym, że ludzie nie słuchają Boga. To tak samo, jak syn nie słucha ojca. Jak żona źle żyje z mężem. Tak nie powinno być. Dzieci powinny być razem z rodzicami. Wiecie, kiedy moja córka dorastała, powiedziała, jak tylko będę miał 18 lat, to wyjdę z domu. I się ożenię. I będę szczęśliwa. I powiedziałem, to dobrze, że się ożenisz. Czy wyjdzie za mąż? Dobrze, że wyjdzie za mąż. Ale czemu tak chcesz szybko z domu wyjść? Bo wy mnie tak trzymacie. Nie pozwalacie mi. Kontrolujecie mnie. Ale teraz, kiedy ma dzieci, Mówi, tato, tęsknię za tym czasem. Bo mogłam powiedzieć ci coś. A mój mąż nie zawsze mnie rozumie. I mogłeś mi coś pomóc. I dzwoni i mówi, tato, przyjeżdżaj. Ale na początku, kiedy tylko wyszła z domu, jak zadzwoniłem raz na 4 dni, ona mówiła, a co się stało, że dzwonisz? Ja mówię, no ale 4 dni temu dzwoniłem. Ona mówi, ale się jeszcze nic nie wydarzyło, żebyś dzwonił. A dzisiaj sama dzwoni co drugi dzień. Bo tego nie wie i tamtego nie wie. I zrozumiała, że nikt nie da tyle miłości, co rodzice. Tak samo z chrześcijanami. Kiedy poznajemy Boga blisko, to nie myślimy o tym, czego nam nie wolno, ale myślimy o tym, żeby stać się jak On. I każdy prawdziwie wierzący człowiek właśnie tak się stara. Ale niektórzy tak nie chcą. Więc apostoł Paweł mówi, mam ból w sercu. Ale też tłumaczy tym, którzy też mają ból. Powiedział, nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Bo to nic nie znaczy jeszcze, jeżeli ktoś się narodził z potomstwa, z pokolenia Abrahama. Znaczy, jeżeli narodził się dzięki obietnicy. Przez obietnicę. Urodził się przez obietnicę.
Promise?
Nie. I to rozwiązuje wiele rzeczy. Zawsze jest tak w Kościele, że w pewnym momencie Bóg zrobi coś. I wtedy wiadomo, kto jest chrześcijanin, a kto nim nie jest. I mówimy czasami, Boże, dlaczego przyszło nieszczęście? Ale właśnie wtedy okazuje się wiara i wytrwanie świętych. I wytrwanie.
Perseverance.
Świętych. Bo jeżeli ludzie wątpią natychmiast, to znaczy, że nie znają Chrystusa. Więc w innym miejscu jest powiedziane, jeżeli wy tego nie rozumiecie, to wyście chyba jeszcze nie przeszli próby. Ale jeżeli to rozumiecie, to znaczy, że jesteście wypróbowani. Apostoł Paweł mówi, nie dzieci cielesne są dziećmi obietnicy.
Flesz.
Dziećmi Bożymi. Wiecie dlaczego? Bo Biblia powiada, że człowiek cielesny,
carnal,
nie rozumie rzeczy duchowych. Ale dobrze mu idzie, prawda? Super. Trochę będzie zmęczony, ale będzie dobrze. A przecież w Kościele Bóg objawia się w sposób duchowy. I to przygotowuje nas do życia fizycznego. Ale jeżeli człowiek nie jest duchowy, to nie rozumie tych rzeczy. Ciało nie wystarcza. Ale wielu ludzi jest cielesnych. A Bóg powołał was, żebyście byli duchowi. żebyście rozumieli, jaka jest Boża wola. Ja wam powiem moją historię. Kiedy byłem bardzo malutki, jeszcze nie umiałem chodzić, do naszego domu przyszła pielęgniarka i dała mi szczepionkę. I ja nie wiem, jak ona to zrobiła, ale dostałem później napadu padaczki. Epilepsję? I od tamtej pory te ataki były coraz mocniejsze i coraz częstsze. I pewnego razu mój tato powiedział, on umrze, bo już tak mocno mi ten atak trzymał. Więc poszedł do kościoła i powiedział, Boże, ja Ci go ofiaruję. To jest Twój syn. Jak ja Cię proszę, tylko daj mu życie. I od tamtej pory nie miałem żadnego ataku. Ale później rosłem i szukałem Boga. I to było nadnaturalne. Byłem katolikiem, ale szukałem Boga. I zostałem ministrantem. Jak miałem 10 lat, usługiwałem dom przy ołtarzu. I kiedy się modliłem przy ołtarzu, nagle poszedłem do nieba. I widziałem wszystko z góry. Słyszałem, jak Bóg do mnie mówił. I to było niesamowite przeżycie. I nagle mój kolega zadzwonił dzwonkiem. I to znaczyło, że trzeba pójść i klęknąć przed ołtarzem. I ja tam z góry widziałem, jak moje ciało wstaje i uklęknąłem przed ołtarzem i nie wiedziałem, co dalej robić. Nikogo nie słyszałem. I widziałem, jak ksiądz do mnie przychodzi, coś do mnie mówi, a go w ogóle nie słyszałem. Więc przyszedł mój kolega ministra i coś do mnie mówił, a też nie słyszałem. I przyszła zakonnica i mi coś mówiła. I zacząłem chodzić dookoła ołtarza. I ksiądz machnął ręką. I zaczął prowadzić nabożeństwo dalej. Kiedy się wszystko skończyło, ja ciągle chodziłem dookoła ołtarza. Ja poszedłem z nimi do zakrystii, na zaplecze, do dwóch pokoju. I ksiądz mnie pytał, i wtedy wróciłem do ciała. I pytał się, co się z tobą działo? A ja powiedziałem, ja byłem w niebie. On mówi, co słyszałeś? I powiedziałem, Bóg do mnie mówił. I on mówi, ja nic na ten temat nie chcę wiedzieć. Mówi, idź do domu. I ja poszedłem do domu. A mój tato wziął pasek i powiedział, wstyd mi zrobiłeś. I zbił mnie mocno. I powiedział, w kościele to się służy, a nie modli. Ale ciągle szukałem Boga. I to pragnienie było i jest do tej pory w moim sercu. Kiedy urodziły się moje dzieci i kiedy moja córka dorosła i miała po wizycie w Kanadzie, to było po wizycie w Kanadzie, powiedziałem do niej, córeczko, nie chodzisz z Bogiem tak, jakby mi się podobało. Ona powiedziała, chodzę na nabożeństwa. Czytam Biblię. Codziennie się modlę. Chodzę na spotkania młodzieży. Jeżdżę na obozy chrześcijańskie. Powiedziałem, ale to wszystko jest płytkie.
I said, this is all shallow.
Nie będę się o ciebie modlił.
I'm not gonna pray for you.
I ona powiedziała, ale ja teraz potrzebuję modlitwy.
But she said, I need prayer right now.
Powiedziałem, ja wiem, że ty potrzebujesz.
I know that you need prayer.
Ale ty się nauczyłaś,
but you learned,
że my się o ciebie modlimy.
That we pray for you.
Bóg nas wysłuchuje. I ty jesteś błogosławiona.
And you are blessed.
Ale przyjdzie czas, że nas braknie. Ja nie wiem, kiedy Bóg mnie powoła do siebie. A ty będziesz miała swoje dzieci. Będziesz miała swojego męża. Ja nie wiem, czy on będzie taki super dobry. I być może będziesz potrzebowała się modlić. Jeżeli teraz się nie nauczysz, to nie będziesz umieć. Więc ja dzisiaj się nie będę o ciebie modlił. Przez rok czasu. I zatrzymuję wszystkie modlitwy mojej żony, które by szły w twoim kierunku. I moja córka stała i płakała. Powiedziała, ty jesteś zły ojciec. Ja mówię, wiesz co, ja już mam trochę lat. I najlepiej wspominam tych nauczycieli, którzy mi najwięcej w kość dali. Ci, którzy byli dla mnie tacy słodcy, nic mnie nie nauczyli. Ale ci, którzy byli tacy rygorystyczni, nauczyli mnie. I ja dzisiaj ich błogosławię. Ja chcę, żebyś mnie kiedyś błogosławiła, a nie przeklinała. Ja powiedziałam, dam sobie radę. Już była na studiach. Na university. I za 2 tygodnie zadzwoniła do mnie. Mówi, tato, egzamin trudny, nie umiem go zdać. Chłopak mnie zostawił. Pieniędzy nie mam. Co ja mam robić? Powiedziałem, odpowiedź jest pod kolanami. Nic? Jak klęczysz. I ona powiedziała, nie rób mi tego. Zacząłem się o moją córkę modlić dopiero po roku i 3 miesiącach. Ale wiecie co? Teraz, jak do niej dzwonię, ona już ma męża, jedno dziecko i z drugim w ciąży. I mówię, a może chcesz, żebyś o ciebie o coś pomodlił? Ona mówi, miałam problem, ale już załatwiłam to z moim Bogiem. Miałam dobrą szkołę. Nauczyłam się modlić. Ale jak chcesz, to możesz się modlić. Ale to już jest załatwione. Jestem dumny z mojej córki. Dlaczego to mówię? Bo czasami ludzie myślą, że robią komuś łaskę, że idą do kościoła. Jeżeli mi każecie, to pójdę. Wiecie, w pewnym kościele matka przyszła z synem. I on był taki nadpobudliwy. Taki aktywny bardzo, ruchliwy. I nie mógł siedzieć. I jak kaznodzieja głosił, to on wstawał, siadał, ruszał się. I człowiek, który siedział obok, powiedział, siedź. I nie ruszaj się. I tak na niego groźnie spojrzał. I on usiadł. I nachylił się do mamy. I powiedział, mamo, ja się go boję. I ja siadłem. Ale w środku i tak stoję. Czyli posłuchał, ale nie zmienił myślenia. I tak czasami niektórzy przychodzą na nabożeństwo, ale ciągle są w domu. Albo może na wycieczce. W ogóle nie myślą o Bogu. Składają ofiarę. Kiedy człowiek staje się duchowy, staje Bogu do dyspozycji, aby ten go użył. Więc powiem wam następną historię. Mam syna Dawida, tak jak on. Taki sam fajny i taki sam mądry. Ale ja nie wiem jak u ciebie, ale mój syn mówi, tato, ja jeszcze jestem młody. Ja nie kocham tak Pana Boga jak ty. Ja mówię, Dawid, ale Bóg ci dał dar. On prorokuje już.
Ja?
Pierwszy raz prorokował, jak miał 6 lat. On mówi, tato, to prawda, ale wiesz, dziewczyny są ładne. I gdyby jeszcze nie miały czym oddychać. Ale po prostu oczy mi wychodzą. Jak na nie patrzę. I ty wiesz, co ja myślę w swojej głowie? On ma teraz 20 lat, tak jak ty. Ja mówię, Dawid, jeszcze tego się najesz. Teraz służ Bogu. On mówi, tato, ale ty jesteś stary, to tak myślisz. Ale młodzi inaczej myślą. I wiedziałem, że go nie zmuszę, żeby przeprowadzić go do Boga. I kiedyś powiedziałem, Dawid, wyjeżdżam na służbę.
Minister?
I powiedziałem, pojedź ze mną. Może Bóg ci da do kogoś słowo. On mówi, wiesz, tato, w grzechu nie jestem. Ale gdybyś znał moje myśli. Bóg mnie nie może użyć. A powiedziałem, ale jedź ze mną. I pojechaliśmy do 3 zborów. I kiedy kończyliśmy wizytę w jednym kościele, powiedziałem, Dawid, czy miałeś do kogoś słowo? On mówi, nie. A ja mu powiedziałem, Bóg mi powiedział, że ty miałeś słowo do 2 osób. I ty go nie przekazałeś. A to jest słowo ważne. I Bóg przeze mnie nie powie do nich to. Więc jeżeli im nie powiesz, to po prostu oni nie będą wiedzieć. I on powiedział, tato, nic nie mam. Więc ja się zacząłem pakować tam, wiecie, zbierać, żegnać z ludźmi. Wsiedliśmy do samochodu i jechaliśmy do drugiego kościoła. I kiedy jechaliśmy już jakiś czas, on do mnie mówi tak. Dostałem słowo. Do 2 osób. Jak mi powiedziałeś, to powiedziałem, Bóg ma łaskę. I kiedy ty się pakowałeś, to ja poszedłem i to powiedziałem. Oni powiedzieli, to takie ważne słowo. My już miesiąc czasu się modlimy o odpowiedź. Jesteś prawdziwym błogosławieństwem. I go błogosławili, i go ściskali. Ja mówię, Dawid, ale ja nie widziałem tego. On mówi, ale więcej mnie nie prosi o usługę. Więc kiedy przyjechaliśmy do drugiego zboru, jedna para pastorska przyjechała specjalnie, żeby się z nami spotkać. Pastor z ponieważ oni mieli ważną decyzję do podjęcia. Ja powiedziałem, Dawid, już jest późno, wieczorem. Ty wspieraj mnie w modlitwie, a ja będę usługiwał proroczo dla ludzi. Ale nawet gdybyś dostał słowo do tej pary pastorskiej, to im nie przekazuj. Bo to są pastorzy. Oni mają swoje lata. A ty jeszcze jesteś taki, masz mleko pod nosem. I on mówi, okej. Ja stał sobie z boku i się modlił. I przyszła, ja stanąłem przed tymi pastorami. I zamknąłem oczy i zacząłem się modlić. Boże, daj mi słowo dla nich. I słyszę, a ktoś prorokuje. Otwieram oczy, a Dawid stoi i przekazuje słowo. A ja mówię, co ty wyrabiasz? A on mówi, tato, to słowo było jak ogień w moich kościach. Ja słyszę, co on prorokuje. A on do nich mówi, to już czas, żebyście zostawili swoją służbę pastorską tu w Polsce. I żebyście zostawili swój kościół. I żeście pojechali do Anglii. Bo tam ludzie czekają na was. I tam założycie kościół. I to już czas się skończył dla was. A oni mówią, to prawda. Bo myśmy podjęli już taką decyzję. Tylko potrzebowaliśmy potwierdzenia. A on mówi, a ja byłem taki przestraszony. Bóg naprawdę jest wielki. I powiedział, tato, nie mogłem tego zatrzymać. I teraz wiem, że Bóg nie ma względu na osobę. Że Bóg nawet mnie chce używać. Ty wiesz, ja lubię dziewczyny. I wiesz, i różne myśli mi do głowy przychodzą. Ja mam testosteron. Ale zrozumiałem, że Bóg i tak ma łaskę dla mnie. Więc ja będę Bogu służył. Nie mogłem to zrobić siłą. Ale kiedy człowiek zasmakował służby, kiedy widzi, jak bardzo potrzebna jest jego służba w Kościele, to wchodzi w namaszczenie. I od czasu do czasu Dawid ze mną jeździ. I ja wiem, że on jeszcze musi swoje życie polepszyć. Ale po polsku, nie wiem, czy to przetłumaczysz, po polsku mówimy, kto z kim przestaje, takim się staje. Czy kto z kim przebywa, to te upodabnia się do niego. O ja. Więc jeżeli człowiek przybywa w obecności Bożej, nabywa jego cech. Więc kiedy wy młodzi tu siedzicie i czasami się nudzicie, to chcę wam powiedzieć, że Bóg oczekuje waszej gorliwości. Bo to nie jest kara być w Bożej obecności. To jest przywilej. To tak jak ja teraz tęsknię do mojej żony. Wiecie, niektórzy mówią tak. Niech się żeni, po co ma mieć lepiej ode mnie? Bo uważają, że małżeństwo to jest złe. Że małżeństwo się tylko kłóci. Mają dużo problemów. Wiecie, ale to nieprawda. Ja tęsknię do mojej żony. Bo w jej obecności czuję się bezpieczny. Bez niej nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Ale czasami ona mi robi kawę. Jak ona już robi mi kawę, to już mam gęsią skórkę. Bo wiem, że będzie rozmowa. I ona mówi, dlaczego ty tak wierzysz? Albo dlaczego tak mówisz? Albo dlaczego się tak zachowujesz? Ja muszę jej tłumaczyć. Ja już wiem, że ona ma rację. I mówię do niej czasami, nie mów mi, ja już wiem. A ona do mnie mówi, jak ja ci nie powiem, to ty to zapomnisz. Ale jak ja ci powiem, to długo będziesz pamiętał. Już drugi raz tego nie zrobisz. Ja wiem, że ona dba o mnie. Ale też ja staram się dbać o nią. I dla mnie małżeństwo to nie jest kara. Dla mnie małżeństwo to jest przywilej. Rozumiecie? Bo mam z tego korzyści.
Wiele rzeczy
musiałbym załatwiać sam.
A
tak, to jest nas dwoje. I jest mi dużo łatwiej. I Bóg jest dobry. Więc drodzy, konkludując, czy zakończając. Bóg powołał was do wielkiego dzieła. I w waszych sercach było pytanie, dlaczego niektórzy ludzie nie słuchają Boga? Dlaczego są cieleśni? Dlaczego mówili o was złe rzeczy? Dlaczego was nie rozumieli? Ale ja to rozumiem według tego słowa, że wy weszliście do głębokiej wody. Ale niektórzy lubią być w wodzie po kolana. Ja nie mówię, że oni nie są wierzący. Ale oni są w wodzie po kolana. I oni nie chcą wejść głębiej. Bo się boją. Jeden z pastorów mi powiedział kiedyś, ja nie lubię, jak Duch Święty działa na nabożeństwie. Powiedziałem, a dlaczego ty tego nie lubisz? A on mówi, bo jak Duch Święty przychodzi, to ja nigdy nie wiem, jak się zacznie, jak się skończy. A ja lubię mieć wszystko pod kontrolą. Więc ja lubię plan. Ja lubię precyzyjne określenia. Ja nie chcę Ducha Świętego na nabożeństwie. I dla mnie to jest szok. Ale Bóg mi pokazał, że wy chcecie Ducha Świętego na nabożeństwie. Bo wy jesteście dziećmi obietnicy. Ten tekst, jak sobie przeczytacie dokładnie, tam jest powiedziane, że Bóg powiedział, że w oznaczonym czasie Sara będzie miała syna. Że nie Ismael jest potomstwem Bożym,
God's children.
Yeah? Child. Ale że ponieważ to nie był czas, to jest syn Abrahama, ale to nie był czas. W wyznaczonym czasie urodził się Izaak. I to jest dziecko obietnicy. I nie tylko to powiedział, a kiedy Rebeka miała ciążę, to Bóg powiedział, że masz dwoje dzieci, ale starszy będzie służył młodszemu. Bo ten młodszy będzie kochał Pana Boga całym sercem. I powiedziane, Ezawem wzgardziłem, odsunąłem. Nie chciałem. Esau. Tak? Ale Jakuba umiłowałem. Więc, drodzy, popatrzcie, jaka selekcja była po drodze. Bóg czeka na dzieci obietnicy. Czy było łatwo wam czekać na rozwój Kościoła?
Rozwój. Grow up.
Abrahamowi było trudno. Wiele razy płakał przed Bogiem. Wszyscy mają dzieci, a ja nie mam. Moja żona już przekwitła. Już zwiędła.
Menopause. Nie?
Nie możemy już mieć dzieci. Twoja obietnica się nie sprawdza. Ale Bóg przyszedł i powiedział, za rok będziesz miał. I nagle Sara odmłodniała. Wiecie, to jest trochę niebezpieczne. Bóg powiedział kiedyś do mojej żony, odmłodzę ciebie, jak Sarę odmłodziłem. I ona mówi, ale halleluja. I za rok była w ciąży. Powiedziałem, mam 40 lat, jestem w ciąży. A ja mówię, ale to chyba to tak znaczy. Więc Sara była w ciąży. I dopiero przez cud Bóg coś zrobił. Ja wierzę, że wyście doszli do takiego miejsca, o którym prorok Zachariasz prorokował.
Zakaria.
On powiedział, tak mówi Pan, nie dzięki mocy, ani dzięki sile.
Power.
Się to stanie, ale przez ducha Pana zastępów. Próbowaliście już wszystkiego, prawda? Jak znam Romka, to wszystkiego próbował. I tak nie szło tak, jak powinno iść. I w końcu zostały tylko dwie rodziny. I niektórzy mówili bez sensu. I właśnie teraz jest czas na Boży cud. Bo jesteście dziećmi obietnicy. I z tym słowem do was przyjechałem. Rozpoczyna się Boży cud. Sara będzie piękna. I Sara będzie w ciąży. I dziecko obietnicy przyjdzie. I Kościół się rozwinie. Ale to będzie Kościół głębi. I ludzie nie będą chodzić po kolana, ale będą pływać. I będą się cieszyć z tego. I będą szukać Bożej obecności. I wielu ludzi dozna tu cudu. Bo wam nie chodzi tylko o liczbę. Wam chodzi o Bożą obecność. I o Bożą chwałę. Jak wam usługiwałem, to w was Słowo Boże wchodzi. Nie odbija się od was. Ono po prostu w was wchodzi. Wiecie, to się dobrze do takich ludzi mówi, bo oni mają całą uwagę na tobie. Więc nawet jak człowiek jest mało przygotowany, to powie dobre kazanie. Ale kiedy ludzie cię nie słuchają, to nawet jak się dobrze przygotujesz, to się ciężko głosi. Mylisz się, jąkasz się. No. I nie idzie tak, jak powinno iść. Na waszym miejscu bym powiedział, jestem dzieckiem obietnicy, więc nie przyjdzie namaszczenie. Jeszcze jedną rzecz powiem, zanim skończę. Kiedy Jakub uciekał od Ezawa, pamiętacie? Uciekał. Bo Ezaw chciał go zabić. Ojciec na niego był zły, bo Jakub go oszukał. Jakub był oskarżony wewnątrz, bo wiedział, że jest kłamcą. I położył się na kamieniu, bo był zmęczony. I nagle widzi drabinę do nieba. I mówi, Boże, jestem grzeszny.
Guilty?
Syna. A Bóg mówi, nie o tym chcę dzisiaj z tobą rozmawiać. Ale o tym chcę ci powiedzieć. Powołuję ciebie. Będę błogosławił cię, gdziekolwiek pójdziesz. I dam ci dużą nagrodę. Będziesz miał dużo dzieci. Będziesz miał liczne stada. I będziesz chodził w obecności Bożej. Jakub mówi, ale jak to się stanie? Ezaw chce mnie zabić. Jestem kłamcą. Ojciec jest na mnie zły. Jeżeli jednak Boże będziesz mnie błogosławił, to ja ci będę służył. I Bóg go błogosławił. Tego kłamcę Bóg błogosławił. A później zmienił mu imię. Jakub znaczy kłamca. Ale Izrael znaczy książę. Bóg zmienił jego imię. I on zaczął inaczej żyć. I to ten czas jest dla was. Nie mówcie, że jesteście gdzieś w czymś niedoskonali. Ja też jestem niedoskonały. I czasami się zdenerwuję. I czasami coś powiem nie tak, jak trzeba. I czasami jeszcze coś zrobię, nie wiem co. A może wiem, tylko nie chcę powiedzieć. Ale i tak mam Bożą łaskę. Bo całym sercem przylgnąłem do Boga. I Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli. I brak im chwały. Ale darem łaski Bożej jest życie. Jest łaska. Jest przebaczenie. Jest postęp. Kiedy przygotowywaliśmy się z żoną do tego wyjazdu do was, Bóg powiedział nam, ten Kościół zacznie żyć innym życiem. I ludzie już nie będą urągać temu Kościołowi. Nie będą... I ja w to wierzę, tak? Powstańcie, będę się chciał o was pomodlić. Dobry Panie, ja dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za pastorów tego Kościoła. Dziękuję Ci za to, że dajesz im zdrowie, że dajesz im siłę i że dajesz im namaszczenie. Dziękuję Ci, że błogosławisz każdy dom i że błogosławisz nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Ja dziękuję Ci, że w tym Kościele dzieci zaczną służyć w mocy. Nie pójdą swoją drogą, ale pójdą Twoją drogą. Bo oni są dziećmi obietnicy. Ja dziękuję Ci za to, że ta obietnica będzie żyć w nich. I dziękuję Ci za to, że są namaszczonymi, aby przemienić tą okolicę. I dziękuję Ci za Monikę i Roberta i za to miejsce, do którego ich kiedyś poślesz. Już dzisiaj modlę się o to, abyś przygotował serca ludzi tamtych, aby kiedy oni przyjdą, tamci byli gotowi przyjąć słowo. Rozwiń ich oboje. I daj, Panie, im wejść w tę doskonałą wolność. I spraw, żeby uwierzyli Tobie. I żeby każdy z darów Ducha Świętego był w nich. I żeby byli jak prawdziwi apostołowie. Niech przyjdzie namaszczenie nad ich dom. Niech ich córki dostaną dobrych mężów. I niech oni wszyscy razem służą Tobie w mocy.